Naszym gościem zgodnie z zapowiedzią jest teraz Andrzej Zapałowski, podkarpacki poseł Konfederacji, a rozmowę poprowadzi Jerzy Pasierb. Dochodzi kwadrans po ósmej.
Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Teraz pocznijmy od projektu budżetu na 2025 rok. Konfederacja głosowała przeciw. Dochody nieco ponad 632 miliardy, wydatki 921, ponad 7,3% PKB, deficyt budżetowy. 232 posłów za, przeciw 207, wstrzymało się 3. Jeszcze dodajmy inflacja 5%, wydatki na wojsko 4,7%. Jak pan patrzy na ten projekt budżetu?
No przede wszystkim mi się wydaje, że to jest budżet wyborczy. Proszę zwrócić uwagę, że prawie 300 miliardów deficytu, takiego deficytu nie było przez ostatnie 10 lat, praktycznie biorąc pod uwagę może po 2023 roku, bo PiS też zwiększył wtedy na wybory swój budżet.
I ale rządząca większość mówi właśnie to, odziedziczyliśmy stan gospodarki po Prawie i Sprawiedliwości. Niektóre wydatki były, że tak powiem, gdzieś zaszyte głęboko albo ukrywane, a teraz je ujawniamy w tej formie właśnie takiej, no jakby pokazując je publicznie i tak dalej.
Tak, ale przede wszystkim na przykład tam myśmy składali poprawkę, żeby fundusz covidowy zlikwidować też 30 miliardów. Tu nawet Prawo i Sprawiedliwość się na to nie zgodziło. Są tam pewne wydatki bardzo kontrowersyjne. Trudno mi tutaj w tej chwili mówić, o ile można zmniejszyć ten budżet, ale ten budżet jest niezwykle niebezpieczny dla państwa polskiego. Jedyne takie bardzo uzasadnione wydatki to są wydatki na armię, bo to jest kwestia egzystencjonalna dla państwa polskiego. O takich kwestiach się w ogóle nie dyskutuje, tylko się je realizuje. Ale na wielu płaszczyznach myślę, że to jest przede wszystkim wynik tej koalicji, ponieważ każdy coś tam obiecał, lewica obiecywała, chcą realizować swoje szalone pomysły i przede wszystkim społeczeństwo za to będzie płaciło.
A jak pan myśli, prezydent zawetuje ustawę budżetową, skieruje do Trybunału na przykład?
Ja myślę, że
wzorem tego poprzedniego.
Tak, ja myślę, że prezydent skieruje do Trybunału z uwagi na to, że tam są pewne zapisy niekonstytucyjne, mianowicie na Trybunał Konstytucyjny na wynagrodzenia 0%, co jest niezgodne z konstytucją. I myślę, że tutaj obecna koalicja zrobiła parę takich prowokacyjnych błędów i trudno, no i nie będę się za pana prezydenta wypowiadał.
Zobaczymy, jak będzie, czas pokaże. Jeszcze pozostańmy przez moment na krajowym podwórku, jeżeli chodzi o bieżące polityczne działania. Jeśli krajowe poszukiwania nie dadzą rezultatu, to na początku tygodnia za posłem PiS Marcinem Romanowskim będzie wystawiony międzynarodowy list gończy, można przeczytać w Gazecie Wyborczej. Przypomnijmy, byłego wiceministra Sprawiedliwości nadal poszukuje prokuratura krajowa. Ciążą na nim zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zacytujmy: przywłaszczenia powierzonego podejrzanemu mienia w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 milionów złotych i usiłowania przywłaszczenia pieniędzy w kwocie ponad 58 milionów złotych. Chodzi właśnie o wydatki z Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski poddał się zabiegowi medycznemu. Pokazał to w mediach społecznościowych jego partyjny kolega. Później były wiceminister sprawiedliwości wypisał się ze szpitala i rozpłynął we mgle. Jak pan patrzy na tą sytuację?
To są jakby dwie kwestie. Pierwsza kwestia to trzeba pamiętać, że on tych pieniędzy sobie nie przywłaszczył, tylko chodzi o ich wydanie niezgodnie według prokuratorów z procedurami. To jest po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem on powinien odpowiadać z wolnej stopy z uwagi na to, że to nie są jakieś kwestie mataczenia, ponieważ ta sprawa toczy się od dłuższego czasu i z jego strony nie ma niebezpieczeństwa dla innych osób, żeby był zagrożeniem. Więc to jest jakby te dwie kwestie, to jest uważam czysto polityczne zagranie. A to, że on się ukrywa, to jest dla mnie po prostu no, żenujące. to mówię wprost, ponieważ powinien stawić czoła, nawet jeżeli to jest proces quasi polityczny, no to po prostu jakby spędził parę miesięcy w więzieniu, nic się nie stanie takiego istotnego, ale jeszcze raz podkreślam, uważam, że te metody, które stosuje prokuratora, są to metody politycznego rozliczania poprzedniego rządu i nic nie uzasadnia, żeby doprowadzać do aresztowania posłów, którzy mogliby być w każdym momencie dostępni.
Kampania prezydencka już funkcjonuje, mimo że oficjalnie ogłoszony termin wyborów będzie 8 stycznia, jak mówił marszałek Sejmu. Swoją kandydatkę ogłosiła Lewica, jest nią wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat i sondaż przytoczmy. Ten sondaż dzisiaj się ukazał. Firma badawcza Opinia 24 dla jednej z komercyjnych sieci radiowych. W pierwszej turze, jak wynika z sondażu, najwięcej głosów otrzymałby Rafał Trzaskowski, 38,6%. Do drugiej tury wszedłby z Karolem Nawrockim, który według sondażu miałby uzyskać 23,3%. Na podium znalazł się Sławomir Mentzen z poparciem 10,7%. Dalsi kandydaci dalej. Nieuwzględniona jest Magdalena Biejat, bo przed jeszcze ogłoszeniem jakby jej kandydatury ten sondaż sporządzony został. No i druga tura wygrałby według sondażu Trzaskowski, uzyskując 48,9% głosów, a Karol Nawrocki 34,1% głosów. To jest oczywiście tylko sondaż, no ale wybory wielkimi krokami nam się zbliżają.
Tak, tylko ja zwrócę uwagę na pewną istotną kwestię. Te wybory nie będą wyborami podobnymi do tych, których mieliśmy przez ostatnie 3 dekady. Mianowicie sytuacja, która z wielkim prawdopodobieństwem, ja to stawiam na 80-90%, doprowadzi do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, zmieni w ogóle percepcję ludzi, podejście do ludzi, oczekiwania od przyszłego kandydata, od jego cech osobistych. I tutaj za 2-3 miesiące mogą być gwałtowne przetasowania. Ja nie chcę mówić na rzecz którego kandydata. Być może będzie sytuacja taka, że któreś z ugrupowań jeszcze zmieni kandydata, tak jak demokraci w Stanach Zjednoczonych tuż przed wyborami. Wszystko jest możliwe. Ale ja bym nie podchodził do tych wyborów, do tych kandydatów, do ich cech osobistych, w odczuciach społecznych, na kogo będą głosować, tak jak dotychczas patrzymy na wszystkie wybory. Te wybory mogą być, a naprawdę zupełnie inne. Może być załamanie sytuacji na Ukrainie, może być właśnie gigantyczna wojna na Bliskim Wschodzie, atak Izraela na Iran i gigantyczny odwet. Może być na wiosnę gigantyczna presja migracyjna na Europę Wschodnią, w tym nad Polskę. I tutaj to może zupełnie zmienić preferencje wyborcze wielu Polaków.
Cieszy pana trzecie miejsce Sławomira Mentzena? Jest szansa na drugą turę, bo ta rozbieżność jednak sondażowa w procentowym poparciu jest spora. 10,7 do Karola Nawrockiego, 23,3. Oczywiście, tak, jak pan mówił, wszystko jeszcze może się zmienić.
Tak,
nie?
Ale tak. Przede wszystkim, tak jak mówię, mogą nastąpić zmiany. Tutaj może nastąpić gwałtowny spadek głosów na Trzaskowskiego, ponieważ Rafał Trzaskowski popełnił kilka istotnych, fundamentalnych błędów, jeżeli miał zamiar startować na prezydenta Polski. Pierwsze to pójście w totalną ideologię LGBT, która wiatr wieje już ze Stanów Zjednoczonych, powoli odrzucając to podejście. Druga sprawa, ściąganie krzyży w Warszawie. On się z tego nie wykręci. Społeczeństwo polskie jest w swojej masie konserwatywne, aczkolwiek podzielone politycznie. I tutaj mogą być bardzo duże przesunięcia. Jeżeli chodzi o Nawrockiego, to trudno mi oceniać, bo tak naprawdę społeczeństwo go będzie dopiero poznawać, bo to jest kandydat, który nie uczestniczył w życiu politycznym. Jeżeli by badać jego rozpoznawalność wśród społeczeństwa, ona jest nadal bardzo niska. Mimo wszystko Sławomir Mentzen ma prawie 90% rozpoznawalności.
Panie pośle, to jeszcze na zakończenie krótko, chociaż pewnie przydałoby się kiedyś na ten temat dłużej porozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Kurachowy zajęte przez siły rosyjskie, takie są ostatnie doniesienia. Może to umożliwić szybkie zdobycie Pokrowska i chociaż te nazwy niewiele nam mówią, to analitycy mówią, jeżeli do tego dojdzie, może dojść do załamania nawet całego ukraińskiego frontu w Donbasie. Z kolei pojawiają się różnego rodzaju przecieki, czy też idee dotyczące układu pokojowego, zamrożenie działań wzdłuż obecnej linii, wprowadzenie sił pokojowych lub na przykład gwarancje w zamian za to zamrożenie, czy też wejście do Ukrainy, do NATO w obecnym stanie po zamrożeniu. Tych różnego rodzaju pomysłów jest sporo. Jak pan patrzy na sytuację Ukrainy i na te propozycje, które się, idee, przecieki, jak to nazwiemy, tak nazwiemy, które się pojawiają?
Przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze, w najbliższej dekadzie Ukraina nie ma elementarnej możliwości wejścia do NATO. Tutaj nie będę tego szerzej uzasadniał, ale każdy sobie zdaje sprawę, że chodzi przede wszystkim o wspólną obronę. Jeżeli chodzi o to Kurachowo i Pokros, o którym pan redaktor mówił, to dla państwa powiem tylko tyle, że Ukraińcy przez 2 lata na Zaporożu budowali olbrzymią, gigantyczną linię umocnień, a te miasta leżą trochę powyżej. Jeżeli te miasta padną, Rosjanie mogą obejść te wszystkie ukraińskie umocnienia i zaatakować je ze wschodu i po prostu ten front może się posypać, bo nie mają tam linii obronnych i to jest niezwykle istotne. I tutaj pan redaktor ma rację, że sytuację określają jako tragiczną na tym kierunku. Więc Ukraina prawdopodobnie będzie dążyła do zawieszenia broni, tylko tu jest dyskusja, która polega na tym, że to jest 1200 kilometrów gorącego wojennego frontu, a granica ukraińsko-rosyjska to jest prawie 2000 kilometrów. My mamy kłopoty na 400 kilometrach granicy białoruskiej i cała armia polska się rotuje, żeby wspomóc straż graniczną, ale to jest jedna piąta tego po prostu linii rozgraniczenia.
Tam więc mówiono o siłach pokojowych rzędu 40 tysięcy
tak,
żołnierzy.
Tak, to jest absolutnie, to są siły, które mogły funkcjonować na Bałkanach, gdzie mieliśmy granicę rzędu 200-300 kilometrów. Tutaj, jeżeli nie będzie wysłane 150-200 tysięcy, które trzeba co 3-4 miesiące rotować, to nie ma szansy, żeby one realnie wpływały na rozgraniczenie na tym obszarze. Więc dla wszystkich jest to niezwykle trudna sytuacja i bez tutaj negocjacji między Rosją, Stanami Zjednoczonymi, w ogóle całym NATO, nie ma o czym mówić, że po prostu tam zapanuje jakiś stabilny pokój.
Gorzka to konstatacja, ale prawdziwa i realna. Myślę, dziękuję bardzo za nią i za całą rozmowę. Poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.